serdecznie na 69. sesji Rady Powiatu w Kętrzynie. Witam radnych, witam zaproszonych gości. Na sali jest 17 radnych. Otwieram 69. sesję Rady Powiatu, stwierdzając prawomocność. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Przedstawienie porządku obrad. Porządek obrad Państwo radni otrzymaliście. Czy są jakieś propozycje zmiany porządku obrad? Nie widzę. W takim razie ktoś z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Nie. Nikt nie jest, przepraszam? Dobrze, Pani Teresa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawozdanie starosty kętrzyńskiego z prac zarządu powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym. Proszę bardzo, panie starosto.
Panie przewodniczący, panie, panowie radni. Sprawozdanie z prac zarządu zostało państwu przedłożone. Nie będę czytał, żeby tu niepotrzebnie nie przedłużać. Proszę o pytania do przedłożonego sprawozdania.
Dziękuję bardzo, panie starosto. W takim razie otwieram dyskusję. Proszę bardzo, czy są jakieś pytania do pana starosty? Proszę bardzo, pan radny Kochanowski.
Panie przewodniczący, panie starosto, mam pytanie odnośnie punktu pierwszego. Czy w związku z przyjęciem przez zarząd protokołu konieczności robót dodatkowych, jeśli chodzi o ulicę Górną w Kętrzynie, czy wiąże się to też z jakimiś konsekwencjami finansowymi, czy zwiększeniu kwoty jako inwestor będzie musiał ponieść na to zadanie odnośnie robót dodatkowych? Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie zamykam dyskusję w tym punkcie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Interpelacje i zapytania. Proszę bardzo, pani radna Werens.
Ja mam pytanie, na jakim etapie jest budowa chodnika w Gardnie przy drodze wojewódzkiej?
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, ktoś jeszcze jakieś ma pytanie?
Mam pytanie, na które proszę pisemną odpowiedź. Stan zatrudnienia lekarzy według normalnej ordynacji dyżurnych. Było takie opracowanie Komisji Zdrowia i mnie ciekawi, jak wygląda w tej chwili sytuacja. Pogłoski są bardzo przeróżne i tu było opracowanie według poszczególnych komórek organizacyjnych. Tych komórek tu jest wymienionych 16 i według stanu na 23 lutego było 56 lekarzy ogółem zatrudnionych w szpitalu w różnych formach. To było opracowanie zrobione przez Komisję Zdrowia i bym prosił o pisemną odpowiedź, bo tak ustnie to nie dotrze może wszystko do mnie, jak powinno. Proszę, aktualne.
Dziękuję bardzo. Proszę, czy jeszcze ktoś ma jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie zamykam dyskusję w tym punkcie i przechodzimy do kolejnego punktu. Informacja na temat funkcjonowania, przepraszam, na temat bieżącej sytuacji szpitala powiatowego w Kętrzynie. I tutaj poproszę pana dyrektora, panie dyrektorze.
Przewodniczący, pani starosto, Wysoka Rado. Przedstawię informację o sytuacji finansowej szpitala w Kętrzynie za 8 miesięcy 2018 roku. Przychody ogółem wyniosły 18 milionów 9 454 zł. Za analogiczny okres 2017 roku była to wartość 16 743 090 zł. Plan przychodów ogółem za 8 miesięcy wykonany został w 64,84%. procenta. Na przychody ogółem składają się przychody ze sprzedaży świadczeń medycznych, które wyniosły 16 503 873 zł, co stanowi 62,4% planu. Zaś przychody ze sprzedaży za analogiczny okres 2017 roku wyniosły 15 537 450 zł. Przychody z NFZ-u wyniosły 16 110 099 zł, co stanowi 61,8% planu i są istotnie wyższe niż przychody za analogiczny okres 2017 roku, które wyniosły 15 247 930 zł. Przychody ze sprzedaży świadczeń medycznych w ostatnich miesiącach uległy znacznej poprawie dzięki zwiększonej operatywie oraz dyscyplinie pracy personelu medycznego na oddziałach zabiegowych i zachowawczych. Przychody z pozostałej sprzedaży usług pozamedycznych wyniosły 251 676 zł. Pozostałe przychody operacyjne 1 480 889 zł. I przychody finansowe 24 466 zł. Koszty ogółem za 8 miesięcy 2018 roku wyniosły 18 210 457 zł, co stanowi 62,99% planu, zaś koszty za analogiczny okres 2017 roku to 18 248 256 zł. Główna pozycja kosztów ogółem to koszty działalności operacyjnej, które wyniosły 18 053 598 zł. Szpital narastająco za 8 miesięcy 2018 roku z uwagi na ujemny wynik za pierwsze 4 miesiące bieżącego roku zamknął się stratą w kwocie 201 003 zł. Strata kształtuje się dużo poniżej poziomu amortyzacji bilansowej, która wynosi 1 065 233 zł. Za analogiczny okres 2017 roku szpital wygenerował stratę w wysokości 1 505 165 zł, czyli wyższą o kwotę 1 304 162 zł. Od maja bieżącego roku poszczególne miesiące do sierpnia włącznie szpital zamyka wynikiem dodatnim. Zysk za okres maj-sierpień wynosi 403 958 zł, zaś strata za okres styczeń-kwiecień wynosi 604 961 zł, co daje per saldo stratę za 8 miesięcy w wysokości 201 003 zł. Reasumując, obawianie sytuacji finansowej szpitala stwierdza się, że wynik finansowy za 8 miesięcy bieżącego roku zamknął się stratą w kwocie 201 000 z powodu ujemnego wyniku finansowego w wysokości 601 tysięcy za pierwsze 4 miesiące bieżącego roku. Należności szpitala na 31 sierpień 2018 roku ogółem wyniosły 1 375 719 zł, z tego z tytułu dostaw i usług 1 297 tysięcy, dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON-u 38 tysięcy i pozostałe należności 40 tysięcy. Zobowiązania szpitala na 31 sierpień wyniosły ogółem 9 203 791 zł, z tego krótkoterminowe 5 703 737 zł i długoterminowe 6 606 537 zł. Środki pieniężne na 31 sierpzień to kwota 1 357 103 zł, w tym rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 90 963 zł. Dziękuję bardzo Państwu.
Dziękuję Pani bardzo. Czy są jakieś pytania? Proszę bardzo, Pani Radna Prokop.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja pytanie mam w zasadzie nie do Pani Głównej Księgowej, tylko do Pana Dyrektora, jeśli można. Otrzymaliśmy, to znaczy nie wiem, czy wszyscy radni, my na Komisji Budżetu odczytaliśmy pismo bardzo niepokojące, jeśli chodzi o oddział pediatryczny, gdzie pani doktor Zawadzka, pani ordynator, jest zaniepokojona i z tego pisma wynika, że no, sytuacja jest bardzo zła i no, zanosi się, że ten oddział może być zamknięty. Więc chciałabym, żeby pan dyrektor coś na ten temat nam odpowiedział. Dziękuję.
Tak, dzień dobry Państwu. Odnośnie tego pisma rozmawiałem z panią doktor. jej argumentacja była taka, że to jest pomoc dla dyrektora w uzyskaniu środków od powiatu czy od burmistrza. Sytuacja w oddziałach szpitala, jak pediatrii, ginekologii, poprzednio rozmawialiśmy, jest stabilna. No cóż mogę powiedzieć, jeżeli byśmy mieli szczegółowo omówić.
No panie dyrektorze, jeżeli na oddziale dziecięcym pracują chirurdzy i inni lekarze, to jaka jest sytuacja normalna? Ja tego nie rozumiem, przecież tam nie pracują pediatrzy. Pan dobrze o tym wie. Przychodzą lekarze z innych oddziałów na kilka godzin i wychodzą. Nikt, nie ma nikogo, kto praktycznie mógłby się tymi dziećmi zająć. Wiem, że sytuacja jest bardzo trudna. Pani doktor Zawadzka powiedziała, bo ja rozmawiałam z nią też osobiście, powiedziała, że jeżeli taka sytuacja będzie, to też rezygnuje, więc na pewno oddział będzie zamknięty. Co w tym temacie państwo robicie? Bo pani doktor młoda Zawadzka odchodzi, a mogłaby zostać tu. Jednak w tej sytuacji, jaka jest teraz, zdecydowała się jednak przenieść się z Kętrzyna i właśnie chciałam to przedstawić, że niestety, ale lekarze z naszego Kętrzyna uciekają. I co w tym temacie pan dyrektor zrobił? Dziękuję.
Więc tak, pani doktor Zawadzka jest koordynatorem, ma dodatek za nie za leczenie, tylko za organizację pracy. W ostatnim czasie z oddziału dziecięcego odeszła pani doktor Kłaczko z tytułu tego, że nie mogła się porozumieć z ordynatorem, z koordynatorem, z panią Zawadzką. Taka była argumentacja. W tej chwili jest w przychodni w Kętrzynie od pierwszego. Były młode osoby zatrudnione. Jedna osoba się nie zgodziła. Druga młoda osoba przyjechała, chciała uzyskać dofinansowanie do mieszkania. Takich środków szpital nie ma, a nie były zagwarantowane w Radzie Powiatu jako pomoc dla młodych lekarzy. No i lekarz odjechał. Były rozmowy prowadzone z pediatrami z naszego powiatu, i z poradni, i z emerytami. Również nie zgodziły się, dyrektor osobiście rozmawiał, nie zgodziły się na pracę z obecną panią koordynator. Pani, jak określiliśmy, pani Zawadzka, pani Joanna, podpisała zgodę na pracę w systemie dyżurowym i pracuje. Natomiast mogłaby pracować od pierwszego w dziennej ordynacji. Umowa jest przygotowana, leży u pani koordynator na stole. Natomiast pani Joanna nie podpisuje tej umowy. Oczekuje bardzo wysokiego wynagrodzenia. Dyrektor się nie zgodzi na takie wymagania, jakie stawia pani Zawadzka Joanna. No i czekamy. W ramach współpracy, ja skończyłem, w tej chwili, tak jak mówiłem wcześniej, przepływ lekarzy to odbywa się na tej zasadzie, że musi gdzieś coś paść, żeby u nas było lepiej. Na dzień dzisiejszy rozmowy trwają z panią doktor w Szczytnie, gdzie było dwóch lekarzy i jedna z pani doktor wyszła ze szpitala, właśnie powiedziała, że nie będzie współpracować z tamtą panią koordynator. I czekamy, prowadzimy rozmowy. Natomiast uważamy, że w szpitalu, tam gdzie jest sytuacja trudna, jesteśmy jakimś zespołem lekarzy, którzy muszą się wspierać. To samo dotyczy ginekologii, to dotyczy pediatrii. Zaproponowaliśmy innego lekarza, pani doktor się nie zgodziła. W tej chwili jest następny lekarz. No i akces jakby wniosło wielu innych lekarzy do pomocy w oddziale dziecięcym. To wszystko, proszę.
Panie przewodniczący i panie dyrektorze, no nie mogę tego słuchać. Panie dyrektorze, za co pan bierze pieniądze? Zwalacie wszystko na ordynatorów, żeby ordynatorzy organizowali swoją pracę. Nie poszukujecie nikogo. Do tej pory było wszystko na oddziale bardzo dobrze, dopóki tylko i wyłącznie było potrzebny był tam remont. Wszystko, jeśli chodzi o kadrę, było wszystko w porządku. Zrobiony jest remont, piękny jest oddział. Dzieci mogą leżeć, tylko teraz jest znowu kadra, jest problem z kadrą. I nic w tym temacie nie robicie. No nie może być tak, żeby lekarz z innego oddziału, chirurg, zajmował się dziećmi. No niech pan jako dyrektor, chyba pan też to rozumie, że takiej sytuacji nie może być. Nie daj Boże, coś się stanie, kto będzie za to odpowiadał? Pani ordynator do tego nawet nie dopuszcza, żeby ktoś z innych lekarzy oprócz pediatrów zajmowały się dziećmi. I co, jeszcze raz pytam, co pan w tym temacie ma zamiar zrobić? Bo na dzień dzisiejszy, z tego co pan mówi, to oddział będzie zamknięty.
Ja przepraszam, pan wicestarosta.
Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ja wiem, że jesteśmy w bardzo specyficznym okresie roku naszego. Nie. I mam nieodparte wrażenie, że wielu osobom zależy na tym, żeby wokół naszego szpitala mówić tylko źle i wykorzystywać ten szpital do niepotrzebnej walki politycznej. Ja uczulam na to, żeby jednak starać się rozmawiać o szpitalu spokojnie, merytorycznie. I pan dyrektor przedstawił również pani radnej dość szczegółowe sytuacje, że te działania są podejmowane. Sygnał pani koordynator, który jest przed kilku tygodni, spotkał się z automatyczną, natychmiastową reakcją zarządu i dyrektor podjął działania, aby tą sytuację przeciąć. Jeśli będzie taka sytuacja, jak pani tu mówi, że ktoś ma tą pracę rzucić, nie będzie takiej sytuacji, że ten oddział będzie zamknięty. Jesteśmy przygotowani na wariant rezerwowy i sobie znakomicie z tym poradzimy. To, że sytuacja, powiedzmy tutaj wśród lekarzy, że nie ma tych lekarzy tak wielu, że to nie jest łatwy temat, nie oznacza, że jest beznadziejny, że sobie z nimi nie poradzimy. Poradzimy sobie. Tylko proszę nie podgrzewać i tworzyć sytuacji wirtualnych, że ma być jakaś klęska i koniec. Takiej sytuacji nie dopuszczamy, aby miała miejsce. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Ziołka.
Ja nie chcę oceniać, bo widocznie tak wygląda, że czekamy, aż się jakaś tragedia wydarzy w tym szpitalu i wtedy dopiero będziemy rozliczać. Natomiast ja bym powiedział jedną rzecz. Pismo zostało skierowane do zarządu i do Rady Powiatu. I to nie do Komisji Zdrowia i to wyraźnie jest napisane do Rady Powiatu. I co, Rada mam się tym nie zajmować? No to ja się nie zgadzam. Tam wyraźnie jest napisane i dziwne jest też dla mnie, że pismo zostało wysłane tylko do Komisji Zdrowia, skoro było skierowane do Rady Powiatu. I jeśli do Rady Powiatu w tej sytuacji i w tym, co, z tym, co słyszymy, to nie ma żadnej reakcji Rady Powiatu, no to to jest niedopuszczalne. Po prostu niedopuszczalne. Bo przynajmniej powinniśmy sprawdzić, nie czekać na wyjaśnienie, tylko sprawdzić na miejscu, co się dzieje. Ja już mówiłem staroście o tym, że jeśli taka sytuacja jest, to starosta powinien być co drugi dzień tam w szpitalu. Bo to nie jest tak, że placówka jest samodzielna, niezależna od nikogo. Powiat odpowiada za szpital, zarząd przede wszystkim. I jeśli jest takie pismo alarmujące, wiadomo, że było, że jeśli pani koordynator napisała takie pismo, to jest to coś doprowadziło do takiego wystąpienia. I albo ja nie chcę słuchać tego, o czym mówi pan dyrektor, że rozmawiał z panią ordynator. Jeśli już mamy, to poprośmy tu panią ordynator i porozmawiajmy z nią, jaka jest naprawdę sytuacja, albo skierujmy ludzi, bo to możemy zrobić, do tego, żeby to skontrolowali i porozmawiali tam. Rada moim zdaniem nie może, a dzisiaj jest pewnie ostatnie posiedzenie Rady i zostawiamy problem na przyszłość, tak? I jeszcze jedno. Przestrzegam przed tym, co tutaj jest mówione, bo szpital jest rozliczany w okresach półrocznych. Ja już mówiłem poprzednio na tej sali, że 18 rok to jest ponad 2 miliony wyższy kontrakt czy ryczałt, jeśli chodzi o NFZ. I jeśli taka sytuacja będzie na ginekologii i położnictwie i na pediatrii, to ja ciekaw jestem, co będzie z kontraktem na przyszły rok. Bo to jest oczywiste zagrożenie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Malecki, potem pan wicestarosta.
Panie przewodniczący, panie, panowie radni, proszę państwa. List pani ordynator oddziału dziecięcego był przedmiotem rozważań na Komisji Zdrowia. No cóż, ten w pierwszym momencie odczyt tego listu jest taki dość dramatyczny. I prosiliśmy również o pewne wyjaśnienia pana starosty. No, komisja uznała, że te wyjaśnienia były niewystarczające, a jednak chcąc, aby nie powtórzyła się sytuacja za okresu nieszczęsnego dyrektorowania pana Trawińskiego, kiedy to zamknięto oddział wewnętrzny, komisja nasza postanowiła zwrócić się do Rady z wnioskiem o to, aby w sprawie braków kadrowych na oddziale dziecięcym dokonać kontroli. No, wiadomo, że kontroli może dokonać tutaj, jest do tego powołana komisja rewizyjna. To tyle tak oficjalnie z tego posiedzenia. Natomiast ja osobiście również zacząłem troszeczkę już po komisji ten temat drążyć, rozmawiając z rozmaitymi osobami. No i sytuacja moim zdaniem jest niepokojąca, ale nie dramatyczna. Ale przekazuję tutaj ten wniosek do panu przewodniczącemu, a Rada Powiatu zadecyduje, czy dokonać tej kontroli w tym zakresie.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tylko krótko. Przypominam wszystkim o kompetencjach poszczególnych organów, zarówno Rady, Zarządu i też oczywiście Dyrektora, który jest odpowiedzialny za daną placówkę, i żebyśmy w swoich kompetencjach się poruszali, bo każdy za coś innego odpowiada. I chciałem to zdementować, to nie jest ostatnia sesja. Sesję w październiku również planujemy i jeśli taka będzie potrzeba uszczegółowienia tych informacji, zarówno tutaj nawiązując do pytania pana radnego Sobczaka, czy też bardziej szczegółowo, taka informacja też będzie na państwu przygotowane. To ja naprawdę apeluję o pewien spokój i rozwagę w tych głosach, w tej dyskusji. I ja bym zwrócił jednak uwagę na to, co pani główna księgowa tutaj wskazała, te informacje. Ta sytuacja, która diametralnie uległa poprawie od miesiąca maja. Miesiąc po miesiącu jednak ten wynik finansowy się poprawia. Więc to jest też plus to, że ta ilość wykonywanych zabiegów powoduje, że powinniśmy myśleć o tym, że ten kontrakt będzie wykonany prawidłowo i nie jest zagrożony, i w przyszłym roku również nasz szpital uzyska odpowiedni kontrakt w NFZ-ie. Naprawdę starajmy się chociaż o tym szpitalu wspólnym głosem mówić, że to jest nasze wspólne dobro. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Niedziałka.
Oczywiście, dlatego ja uważam wniosek Komisji Zdrowia za zasadny, ponieważ my teraz rozmawiamy werbalnie i słuchamy opinii ludzi, a nie wiemy, nie znamy faktów. W związku z tym ja uważam ten wniosek zasadny i proszę to uwzględnić, bo nie mam zamiaru się wypowiadać, co się stanie i gdybać i tak dalej, ale my powinniśmy zareagować. I oczywiście ja mam swoje zdanie, jeśli chodzi o sytuację finansową. Rzeczywiście ona się poprawia. Ona ma swoje odzwierciedlenie we wcześniejszych działaniach. Natomiast jeśli chodzi o sytuację szpitala, to nie są tylko finanse. Zawsze było tak. Jest wyposażenie, są finanse i jest kadra. I wygląda na to, że jeśli chodzi o kadrę, to jesteśmy... No, nie powiem, nie będę wyrażał się brutalnie, ale jesteśmy daleko, jesteśmy w złej sytuacji po prostu. I jeśli będziemy rozmawiać tylko na ten temat w ten sposób, że a to jeden ktoś uważa w ten sposób, a ktoś w inny sposób uważa, to doprowadzimy do tego, że do wyborów nawet może dojść do sytuacji takiej, że pani ordynator czy pani koordynator, jak ją nazywacie, nie podpisze żadnej umowy i wtedy już będzie koniec funkcjonowania oddziału. Oczywiście następna kadencja będzie miała problem. To już będzie nie nasz problem. Ale Rada moim zdaniem tego pisma bez odpowiedzi, bez jakiejkolwiek reakcji zostawić nie powinna. Tylko tyle.
Pan wicestarosta.
Tylko ad vocem po raz kolejny podkreślę, my nie dopuścimy do sytuacji zamknięcia oddziału, co miało miejsce w poprzednich latach. Takiej sytuacji nie będzie.
Znaczy ja chciałam tylko podsumować tą dyskusję, bo jest tak, że na pewno Rada się tym zajmie i wniosek Komisji Zdrowia został przekazany do przewodniczącego i tym się zajmie. Natomiast trudna sytuacja szpitali w całej Polsce jest nam znana, bo tak jest w całej Polsce i kadrowa przede wszystkim, więc dla mnie rzeczywiście trudno się słucha teraz takiej informacji, że nagle oto jest lekarz, młody lekarz, który może pracować. Jest problem koordynatora czy ordynatora w pracy z tym nowym, z tą nową osobą. I troszeczkę przepraszam, ale rozmawiamy o tym, że to jest jakiś troszeczkę taki, no daleko idąco mówiąc, rodzinna sytuacja. I ja naprawdę nie widzę teraz nas jako radnych w rozpatrywaniu rodzinnej sytuacji, chociaż ona ma ogromnie ważne znaczenie, bo rozmawiamy o sytuacji społecznej i rozmawiamy o zdrowiu dzieci. I to jest fakt. Ale mamy lekarzy, oni są, tylko niektórzy mówią, że jest trudność we współpracy. Więc myślę, że musi być wzajemne zrozumienie i ordynatora, i młodych lekarzy, którzy się tutaj pojawiają w tym oddziale. I na tym tylko to polega. We wzajemności i w zrozumieniu i nie podkręcaniu sytuacji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Brakop.
Tylko mam takie pytanie, panie przewodniczący, w zasadzie do pana starosty. Czy odbył się już konkurs na wicedyrektora do spraw medycznych, czy nie? Bo ja nigdzie jakoś nie doczytałam, czy było? Na dyrektora do spraw medycznych, tak? Miał być. Czy odbył się już ten konkurs, czy nie?
Oferty były przyjmowane do 14 września nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym chyba dyrektor podejmie o ponownym rozpisaniu konkursu. Ja jeszcze, jeżeli mogę, dwa słowa odnośnie tej ilości lekarzy, bo tak dramatycznie jest przedstawiane. Ja nie odpowiem szczegółowo, natomiast takie zestawienie wczoraj zrobiliśmy zbiorcze. Było 60 lekarzy, w tej chwili jest 57. Odeszła pani właśnie Kłaczko ze względu na brak współpracy z panią doktor Zawadzką, odeszła do poradni i dwoje lekarzy w trybie dyżurowym zrezygnowało z uwagi na zarządzenie, które weszło w życie, dające lekarzom, które pracują w jednym miejscu pracy na etacie, podwyżkę tam 30%. Dwie osoby takie u nas jakby złożyły rezygnację, tam z pojedynczych dyżurów, ale ten ruch odbywa się z powodu wejścia w życie zarządzenia ministra. No i tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Czy są może jeszcze jakieś pytania? A może ktoś z państwa radnych ma konkretne rozwiązanie na zaistniałą sytuację tutaj? Jak rozwiązać ten problem? Proszę bardzo.
Panie przewodniczący, to co powiedziałem wcześniej, każdy ma swoje kompetencje. Dyrektor, zarząd, rada. Trzymajmy się swoich kompetencji, na pewno wtedy będzie łatwiej.
I nie odpowiadajmy na takie dramatyczne pisma, tak? Bardzo, bardzo ciekawa postawa.
My nie musimy odpowiadać, my rozwiązujemy po prostu problem.
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań. W takim razie
punktu 7. Informacja na temat funkcjonowania zespołu opieki zdrowotnej w Reszlu. Pani dyrektor jest. Zapraszam panią dyrektor.
Wiele osób, o, już lepiej. Ale wydaje mi się, że wcześniej było i tak mnie słychać. Nie było? W takim razie w związku z tym, że do dnia dzisiejszego krąży sporo różnych nie do końca prawdziwych informacji na temat naszego reszelskiego szpitala, w zasadzie zespołu opieki zdrowotnej w Reszlu. I również tylko niektórzy z Państwa u nas byli i zapoznali się, jak wygląda zespół opieki zdrowotnej w Reszlu od środka. Wczoraj przez pracowników zostałam poproszona, żeby jednak dzisiaj przedstawić krótką prezentację i pokazać między innymi to, co się u nas również zmieniło. Naszym podstawowym celem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia, ale udzielanie świadczeń zdrowotnych nie tak jak w szpitalu kętrzyńskim, tylko udzielanie świadczeń zdrowotnych głównie dla osób wymagających codziennej pielęgnacji, czyli każdego dnia opieka, nie tylko same leczenie jako leczenie, chociaż mamy sporo przypadków, gdzie pacjenci do nas trafiający, przyjmujemy takie określenie, wychodzą samodzielnie z naszej jednostki. To nie jest tak, że my utrzymujemy pacjentów do ostatnich dni, chociaż niestety większość, wiele z nich tak też u nas dożywa ostatnich dni swojego życia. A podczas pobytu pacjenci są poddawani terapii, mają możliwość korzystania z terapii, z masaży, z terapii zajęciowej. A praktycznie cały personel stara się, aby każdy dzień pensjonariuszy nie był monotonny i aby nie czuli się w tamtym miejscu na zasadzie takim, że jesteśmy, bo nikt nas nie chce. Staramy się zarówno w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, jak i na oddziale hospicyjno-paliatywnym pokazywać im, że pobyt w takiej jednostce również może być miły poprzez głównie naszych pracowników, bądź też organizowanie szeregu akcji przy okazji, nie wiem, Dnia Kobiet, Mikołaja, Wielkanocy, Dnia Dziadka, Dnia Mężczyzny. Ośrodki usługowe o charakterze medycznym, a również to pracownia rentgenowska i dział farmacji szpitalnej. W chwili obecnej poszukujemy możliwości pozyskania środków na wymianę rentgena. Mamy również pion administracyjny do obsługi zespołu. Nie zwiększyło się zatrudnienie w pionie administracyjnym. Na oddziale hospicyjno-paliatywnym posiadamy kontrakt na 13 łóżek. W zakładzie opiekuńczo-leczniczym na 48. Kadra medyczna, kadra biała w zasadzie nie uległo ani zwiększeniu, ani zmniejszeniu zatrudnienie wśród pielęgniarek, lekarzy. Znaczy odeszły dwie osoby, przy czym dwie osoby przyjęliśmy w zespole pielęgniarskim. Nadal są chętne osoby do pracy u nas ze względu na zaplecze socjalne, tak? Na sposób traktowania ludzi, na sposób wynagradzania, na umożliwianie im różnego rodzaju doszkalania się. 5 fizjoterapeutów każdego dnia pracuje bardzo ciężko nad usprawnianiem pacjentów, a tych, których można, ćwiczymy w 2 salach na parterze, w pełni wyposażonych. Tych, których nie możemy rehabilitować w sali rehabilitacyjnej, a rehabilitujemy w łóżkach w ich salach. 11 opiekunów medycznych, 1 dodatkowo na umowę zlecenie. W dziale farmacji mamy nadal magistra farmacji na umowę zlecenie, technika farmacji również na umowę zlecenie i w pracowni rentgenowskiej podpisana umowa z 1 lekarzem specjalistą i 2 technikami. Wysokość kontraktów na 2018 rok na świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze 1 967 249 zł. Na koniec sierpnia, licząc proporcjonalnie, tak, ponieważ my mamy tą kwotę z kontraktu podzieloną na 12 miesięcy, więc na 31 sierpień mamy akurat w SPO nadwykonania w wysokości 30 100 zł. W świadczeniach opieki paliatywnej i hospicyjnej kontrakt opiewa na 1 301 167 zł i tutaj mamy bardzo wysokie nadwykonania. Te nadwykonania w żadnym wypadku nie wpłynęły na zaburzenia finansowe w jednostce, więc nie jest tak, że na kimś oszczędzaliśmy, żeby przyjąć innych pacjentów. Spowodowane jest to tym, że na początku roku, szczególnie w miesiącach, w których dotychczas mieliśmy mało pacjentów, w tym roku mieliśmy obłożenie praktycznie od 1 stycznia 100% oddziału. W związku z czym nadwykonania na 31 sierpnia są w kwocie 214 311 zł. W świadczeniach ambulatoryjnych, czyli poradnia chirurgiczna, jest to kwota tylko 103 888 zł. Tak jak już wielokrotnie mówiłam, póki będą chętni, póki nie będziemy my jako ZOS, czyli opieka paliatywna i ZOL, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, dopłacał do funkcjonowania poradni chirurgicznej, będziemy starali się jak najdłużej ją utrzymać, ponieważ jest nadal wielu ludzi, którzy mają problemy z dotarciem do chirurga, czy w Kętrzynie, czy w Biskupcu. Wynik finansowy w pierwszym i w drugim kwartale 2018 roku. Pierwszy kwartał zamknęliśmy zyskiem 25 253 zł i 9 groszy. Drugi kwartał 28 298 złotych 53. W drugim kwartale mieliśmy więcej wydatków, chociażby w związku z jubileuszowkami, w związku z czym nie było jakiegoś znaczącego wzrostu. Zresztą jesteśmy aktualnie przed okresem grzewczym, więc koszty bieżące jednostki również wzrosną w stosunku do drugiego, trzeciego kwartału. Trzeci kwartał za niedługo zamkniemy. W 2018 roku podpisaliśmy umowę na dostawę energii elektrycznej, na usługi pralnicze, na dostawę usług dotyczących zbiorowego ożywienia na okres 2 lat, jak również na nadzór i obsługę kotłowni. Właśnie ten nieszczęsny temat, mianowicie zysk za 2017 rok i podejrzewam, że za 2018 rok może nie aż tak spektakularny, ale może się powtórzyć z racji na nadlimity. Jeżeli uzyskamy wypłatę nadlimitów na poziomie 60%, tak jak to uzyskaliśmy za 2017 rok, to również zysk powinien być niebrzydki w każdym razie. Skąd on w ogóle powstał? I to były główne pytania, były różne sugestie, że oszczędzaliśmy na pacjentach, na personelu. Chciałabym, szanowne panie i panów radnych, uspokoić. Nie oszczędzaliśmy na personelu. Personel dostał podwyżki, personel dostał również nagrody finansowe, jak również żaden z pacjentów nie czuł się, nie wiem, niedopielęgnowany. Mamy wszystko, mamy środki chemiczne na do sprzątania, mamy środki zapewnione do pielęgnacji naszych pacjentów, do walki z odleżynami. Inwestujemy w naszego pacjenta, żeby pacjent czuł się po prostu tam dobrze, a ludzie, którzy nas odwiedzają, nie wychodzili z niesmakiem, że jest po prostu czy to brudno, czy cokolwiek wprowadzałoby ich w dyskomfort. A jak widać z tej tabeli, z tego zestawienia, za rok 2017 wynegocjowaliśmy przychody o 532 tysiące wyższe niż były wynegocjowane na rok 2016. A jest to ciężka praca, natomiast zysk głównie się opierał na tym, że w grudniu podpisaliśmy dodatkowy kontrakt jeszcze na oddział hospicyjno-paliatywny i nie było możliwości do tego, aby te pieniądze po prostu wydatkować już w grudniu na siłę, na hura, do, nie wiem, zakupów artykułów biurowych chociażby. Jak również to, co powiedziałam, 89 tysięcy wypłaconych nadlimitów stanowi 60% nadlimitów wypracowanych przez nas, tak? Z tego wyszedł ten zysk. Na 2018 rok całościowo mamy podpisany kontrakt na 3 372 304 zł, co też jest około 50 tysięcy wyższe niż za 2017. A standardowo, tak, wszyscy wiemy, pieniądze nie rosną na drzewach. To były negocjacje, negocjacje i jeszcze raz negocjacje. A ciężko się rozmawia z funduszem, który ma bardzo dużo potrzeb, do którego każda jednostka podchodzi i żąda pieniędzy, tak? I tłumaczy każdy tym samym. My musimy zrobić podwyżki, my musimy dbać o pacjentów. W związku z czym znaleźliśmy drogę dotarcia, tak? Nie mogliśmy otrzymać pierwszej propozycji dobrej, A przeszliśmy mur, przebiliśmy, przeskoczyliśmy większość płotków, znaleźliśmy ten złoty środek. Dzisiaj mamy bardzo dobre relacje, zarówno z Narodowym Funduszem Ochrony Zdrowia, a z pracownikami, z rodzinami pacjentów, z pacjentami. A te wszystkie nasze prace spowodowały, że ludzie, którzy z nami w jakikolwiek współpracują, darzą nas wielkim zaufaniem. A to zaufanie wypracowaliśmy również wysoką jakością naszych usług i na to wszystko składa się personel. Personel, który robi wszystko, abyśmy mieli bardzo dobrą opinię. To oni właśnie swoją pracą doprowadzili do podjęcia decyzji, że w tym roku z dość dużą pompą zrobiliśmy dla nich święto. Konferencja jubileuszowa na 20-lecie powstania ZOZ-u w takiej postaci, w jakiej jesteśmy dzisiaj, to było uwieczczenie ich 20-letniej pracy. A bardzo się cieszą, że tę konferencję zaszczycił zarówno pan Michał Krasiński, nasz radny, jak również pan starosta Jarosław Pieniak. Żałują, że nie było członków.
Ja przepraszam, pani dyrektor, ale mogłaby pani skrócić swoją wypowiedź?
Tak, już właśnie zmierzam do końca. Chciałabym przedstawić po prostu kilka zdjęć, tak, chociażby z tego jubileuszu, z którego wszyscy są bardzo zadowoleni. Zostały przeprowadzone prelekcje dotyczące właśnie opieki nad naszymi pacjentami. A tutaj również pojawiły się prace z nazwanego akurat może dość niefortunnie pleneru malarskiego dla terapii, ale tu również to nie jest tak, że nasi pacjenci mogą sobie wyjść po południu i cokolwiek obejrzeć. Do nich trzeba dojść z różnym rodzajem sztuki. A artyści, którzy do nas przyjechali, byli każdego dnia na salach, prowadzili zajęcia z osobami, które mogły malować, a z tymi, którzy nie mogli, byli na ich salach, gdzie pacjenci leżeli i uczestniczyli fizycznie po prostu w tych zajęciach. Za zorganizowanie zarówno innej formy terapii zajęciowej, jak również konferencji jubileuszowej dostaliśmy szereg podziękowań. I tutaj jest temat też szeroko omawiany. Nie, proszę państwa, konferencja nie kosztowała 60 tysięcy. Konferencja kosztowała 17 tysięcy, z czego 5600 to darowizny od osób prywatnych i od firm. Tutaj kilka zdjęć z zajęć terapii zajęciowej. A emocje tych pacjentów to jest rzecz bezcenna. A nigdy się z czymś takim nie spotkali i proszą, aby organizować tego typu spotkania chociażby 2-3 razy w roku. To jest obraz, który głównie przygotowali nasi pensjonariusze. Ten czas umilały im również ptaki papieżaki. A teraz przechodzimy do największej inwestycji tegorocznej i z kilku ostatnich lat, mianowicie w końcu udało nam się dopiąć temat dostosowania jednostki w tematyce przeciwpożarowej do końca. Prace są zakończone. Jeszcze musimy podjąć kroki do podniesienia ciśnienia w hydrantach, ale z tego, co mnie poinformowały wodociągi reszelskie, w najbliższym tygodniu, maksymalnie dwóch, już będziemy mieli ten temat z ciśnieniem uregulowany, więc wtedy będziemy mogli powiedzieć, że już mamy koniec. A prace były naprawdę na bardzo szeroką skalę. A to zdjęcie nie jest zdjęciem robionym, że sprzątnęli wszyscy, zrobiliśmy zdjęcie. Mniej więcej w ten sposób wyglądały wszystkie prace. Było naprawdę minimum kurzu. Firma stawała na głowie, żeby nie utrudnić pobytu pacjentów. Tym bardziej, że my mieliśmy oddziały otwarte. My nie mogliśmy zamknąć kawałka oddziału. My mogliśmy jedynie przenieść pacjentów z jednej czy z dwóch sal na kilka godzin i na wieczór oni musieli wrócić do siebie. Naprawdę to był wyczyn i pracowników, i firmy, która te prace prowadziła. Ale już to przeżyliśmy, już nic się nie dzieje, nic się nie kurzy, wszystko jest dopięte, tak jak powiedziałam, jedynie pozostał nam temat podniesienia ciśnienia w hydrantach. Jeszcze poza zaplanowaną pracą okazało się w ciągu roku, że musimy wymienić stację uzdatniania wody. Ze starej już niestety nie dało się jej ani naprawić, ani uruchomić ponownie, w związku z czym podjęliśmy decyzję o wymianie. Jesteśmy w trakcie wymiany centralki telefonicznej, jak również monitoringu. A tam gdzieś mi przepadł jeden slajd odnośnie wysokości kosztu PEPOSZ. Cała inwestycja zamknęła się w 350 tysiącach. Jest to bardzo dużo pieniędzy. W 100% ten koszt ponieśliśmy z własnych środków, nie zaburzając jednocześnie naszej sytuacji finansowej, jak również płynności jakiejkolwiek finansowej.
Dziękuję bardzo pani dyrektor. Czy są jakieś pytania do pani dyrektor? Proszę bardzo, pan radny Jan Zimalecki.
Panie przewodniczący, panie, panowie radni. No, Komisja Zdrowia w tym roku wizytowała tą jednostkę i ja już tutaj wówczas przekazywałem, że bardzo jakoś taki wizerunek, odniesienie było bardzo pozytywne. No mnie tutaj akurat jakoś tak pozytywnie nastawił ta czystość i faktycznie miła atmosfera. Byłem również i no moja bliska osoba była, no króciutki czas, bo króciutki była pacjentem. Także tak wizerunkowo i no, mimo tych trudnych warunków bardzo, bardzo pozytywne odniosłem wrażenie i komisja wówczas też pozytywne wrażenie odniosła. Mam w związku z tym takie pytania. Wiadomo, no, że tam oprócz jednostki powiatowej funkcjonuje również o podobnym profilu jednostka wojewódzka. Mówi się tak poza, może mniej oficjalnie, o połączeniu tych dwóch jednostek. No to aż to jest konieczność po prostu. No, nie jest to naturalne, że dwie jednostki o prawie że jednakowym profilu działania mieszczące się niekiedy na jednym korytarzu, a w każdym razie na pewno na jednym budynku, no, funkcjonowały oddzielnie. No, tutaj trzeba by było, i dla tego pytania, ale to pewnie nie do pani dyrektor, tylko być może do zarządu, czy są jakieś prowadzone w tej sprawie rozmowy, jak one wyglądają. Jeszcze raz mówię, no, sytuacja lokalowa jest tam bardzo, bardzo trudna. To jest budynek stary i te wąskie korytarze i takie, no one jak gdyby nie bardzo sprzyjają do obecnych jakichś wymagań standardowych, szerokie korytarze i tak dalej. No tego tam po prostu się zrobić nie da w tej chwili. W związku z tym myśmy rozmawiali już kiedyś o jak gdyby rozszerzenie działalności tego szpitala i w związku z tym mamy ten właśnie wolny budynek po specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Wiem, że tam były czynione jakieś starania o pozyskanie funduszu, żeby to przystosować, ten budynek do potrzeb tego szpitala. Czy są jakieś efekty tych działań? No tu byłoby do pani dyrektor, bo wiem, że tutaj szpital sam występował. A być może, jeżeli nie dało to dotychczas żadnych efektów, być może tutaj konieczne by było, aby do tych starań no jednak powiat jako rada się włączyła. I no ja widzę to, że to jest konieczne, no przynajmniej z tego względu, że no niestety nasze społeczeństwo gwałtownie się starzeje i tego typu ośrodki będą coraz bardziej potrzebne. Dziękuję bardzo.
Tak, jak najbardziej. Dalej staramy się pozyskać środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na dostosowanie obiektu. Tak, to są z ochrony środowiska, ponieważ to był jedyny program, gdzie na obiekty zabytkowe można było postarać się o pieniążki na przeprowadzenie termomodernizacji, a od tego trzeba zacząć. W chwili obecnej zaczyna być dość pilny temat rozpoczęcia remontu dachu, no ale na chwilę obecną niestety jednak szpitala na to nie stać, przy czym robimy kosztorys, w jakiej wysokości trzeba by było ponieść środki na chwilę obecną już natychmiast. Jeżeli chodzi o ten program z termomodernizacji, jest to ciągle temat wałkowany. Ostatnio dostaliśmy zapytanie, czy my ten obiekt użytkujemy teraz, czy on jest w bieżącym użytkowaniu, ponieważ no ich założeniem prawdopodobno był, ostatnio się pojawiło zdanie, że te środki mają trafiać do urzędu, do użytkowanych obiektów w chwili obecnej. Nie jako, tak jak my mamy, nazwijmy go pustostanem na dzisiaj, tak, od kilku lat. Złożyliśmy wyjaśnienia, złożyliśmy informacje, dlaczego obiekt nie jest w tym momencie fizycznie użytkowany, tylko użytkowany jest inny obiekt i czekamy na ich odpowiedź, ale już od kilku miesięcy wiadomo, że z tego źródła będzie bardzo trudno na dzień dzisiejszy pieniążki pozyskać. W związku z czym pracujemy dzisiaj nad etapową pracą, czyli i tutaj będziemy już się zwracać również do Rady Powiatu, do Zarządu Powiatu, ponieważ sami wkładu 50% nie będziemy mogli ponieść na prace związane z zabezpieczeniem w chwili obecnej już tego budynku, tak? Bo zaczynając pracę od dachu, przeprowadzając nawet pełną termomodernizację tego dachu, to nie są środki, które jesteśmy w stanie sami dźwignąć.
A ja tutaj szybko odpowiedź odnośnie rozmów z samorządem województwa. Tutaj się odbyło spotkanie z naszymi radnymi z sejmiku, którzy w tej sprawie zabiegali o to połączenie. Ja sam osobiście spotkałem się z marszałkiem, z panem Gustawem Brzezilem, ale odpowiedź była krótka, że no przed wyborami na razie nie, po wyborach do tematu wrócimy, tak?
Proszę bardzo, pan radny.
Mam pytanie do pani dyrektor, żeby powiedziała mniej więcej, jak długa kolejka w osobach osób czekających jest i na jakiś czas, po jakim czasie mogą się dostać. Tak orientacyjnie.
Czy orientacyjnie trudno jest to zawsze określić z racji na to, że do nas można się dostać w momencie, jeżeli któraś z rodzin przyjmie pacjenta z powrotem w domu, bądź tak jak powiedziałam wcześniej, nastąpi kres dni pacjenta. Na dzień dzisiejszy staramy się, żeby pacjenci z terenu naszego powiatu jednak nie czekali zbyt długo, więc udało nam się ostatnio osiągnąć tak około 3 miesięcy u kobiet, 4 do 4,5 u mężczyzn. Oczywiście sytuacja, jeżeli pacjent jest karmiony poprzez sondę, jest pierwszym w kolejce, tak, jest przesuwany na początek. Tak samo kwestia kombatantów. Natomiast wnioski spoza powiatu, jest to okres nawet 6-7 miesięcy.
Dziękuję bardzo, pani dyrektor. Proszę bardzo, czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby zadać jakieś pytanie? Nie widzę. W takim razie zamykam dyskusję w tym punkcie. Dziękuję bardzo pani dyrektor. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punktu 8. Informacja o pracy Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Proszę bardzo panie dyrektorze.
Witam pana, panie przewodniczący, szanowni panie i panowie radni i państwa witam również serdecznie. Jak państwo wiedzą, 2018 rok, jeżeli chodzi o Agencję Restrukturyzacji, to taki jest rok dla niej przełomowy, ponieważ po raz pierwszy od akcesji Polski do Unii Europejskiej agencja przyjmowała wnioski w formie elektronicznej. No, sprawiło to trochę, powiem szczerze, zamieszania wśród rolników, ponieważ rolnicy zawsze byli przyzwyczajeni do tego, że wnioski są składane w formie papierowej. A tutaj takie nowum, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące składania wniosków. Przeprowadziliśmy szereg szkoleń, jeżeli chodzi o same wypełnianie wniosków. Ośrodki Doradztwa Rolniczego po prostu też pomagały takie wnioski wypełniać i składać w formie elektronicznej. Ja tutaj może przejdę do
to uruchomić.
Jeżeli chodzi o, może tak tutaj się cofnę do roku 2017, do takich danych już takich czysto statystycznych. Prosimy panią o pomoc, bo nie mogę tę do góry tutaj przewinąć. Ale może tak, powiem, że jeżeli chodzi o wnioski obszarowe, które nasze biuro przyjmowało w roku 2017, to zostało złożonych wniosków 1786 wniosków, zostało przyjętych. Zostało wydanych 1777 decyzji przyznających płatność. Jeżeli chodzi o zaliczki, które zostały wypłacone jeszcze przed wydaniem decyzji, w wysokości do 70% płatności, opiewały to na kwotę 35 985 386 zł. Kwota przyznanych płatności w tym zakresie to była kwota rzędu 59 449 314 zł. I to jest kwota, no nie jest taka mała, państwo sami przyznają. Jeżeli chodzi o wnioski ONW, to płynęło do naszego biura 432 wnioski i kwota wypłacona to jest 1106 606 zł. Jeżeli chodzi o wnioski rolno-środowiskowe, no to takich wniosków wpłynęło do nas 97, wydaliśmy 93 decyzje i kwota pomocy przyznanej to wynosiła 2 222 452 zł i 95 groszy. Jeżeli chodzi o płatności z rolnictwa ekologicznego w ramach PROW-u 2014-2020, do naszego biura wpłynęło takich wniosków 30, wydaliśmy 27 decyzji przyznających płatność w wysokości 1 192 820 zł i 98 groszy. Jeżeli chodzi o płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne, też z PROW-u 2014-2020 wpłynęło do naszego biura wniosków 70, wydaliśmy 65 decyzji na kwotę 1 839 430 zł i 78 groszy. I płatność, którą otrzymali nasi rolnicy, sumaryczna, to jest, zamknęła się w kwocie 65 810 624 zł i 71 groszy. Jeżeli chodzi o wnioski bezpośrednie, które zostały złożone w roku 2018, no to ilość wniosków to jest 1786 wniosków zostało złożonych. I z tych wniosków tutaj możemy wyróżnić 429 wniosków na płatności z tytułu ONW. Jeżeli chodzi o płatności rolno-środowiskowe, no to 14 wniosków takich wpłynęło. 45 rolnictwo ekologiczne i rolno-środowiskowo-klimatyczne 118 wniosków. W tym roku dotknęła nas klęska suszy, jak państwo też wiedzą. I jeżeli chodzi o wnioski, to były one przyjmowane w terminie od 27 sierpnia do 31 października. I to były po prostu, można w tym okresie składać wnioski, jeżeli chodzi o udzielenie pomocy w związku z tym, że w gospodarstwach powstały szkody w uprawach rolnych w wyniku suszy lub powodzi. I takich wniosków wpłynęło w tym roku u nas 20. Jeżeli chodzi o wnioski, które do nas wpływają, przyjęliśmy te wnioski po Agencji Rynku Rolnego. To są wnioski dotyczące o przyznania płatności dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego w kategorii elitarny lub kwalifikowalny. Takich wniosków wpłynęło 157. Jeszcze na razie decyzji nie wydajemy, ponieważ mamy na to czas, bo jeżeli chodzi o wnioski, które my przyjmowaliśmy do 14 września i one obejmowały pomoc finansową o charakterze de minimis w rolnictwie na refundację do 75% wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo rolne, w którym używane są zwierzęta gospodarskie z gatunku świnia, to takich wniosków wpłynęło u nas tylko 6. Tutaj też może powiem taką rzecz, że tutaj akurat są takie, były takie pogłoski na, pojawiły się, że agencja będzie redukowała płatności, jeżeli chodzi o pomoc suszową. I tutaj z tego, co ja wiem, to takiej redukcji się na dzień dzisiejszy nie przewiduje, bo tutaj taka właśnie sugestia padła na drużynkach powiatowych w Reszlu, że będzie agencja redukować płatności. No to jest, powiem szczerze, informacja wyssana z palca. Jeżeli chodzi o taką też informację dla rolników, to od 16 października będziemy wypłacać zaliczki, jeżeli chodzi o płatności bezpośrednie, i one będą też w wysokości do 70%. I to by było wszystko. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Czy państwo radni macie pytanie do pana dyrektora? Nie widzę. W takim razie zamykam dyskusję w tym punkcie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Analiza wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku. I proszę tutaj panią skarbnik, pani Ania. Anię. Natomiast ja myślę, że ten temat już był na tyle omawiany i na komisjach, i dostaliśmy materiały dużo, dużo wcześniej, że ograniczmy się do samych pytań do pani skarbnik. W takim razie otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania do pani skarbnik? Proszę bardzo. Nie widzę. W takim razie zamykam dyskusję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punktu 10. Odpowiedzi na zadane zapytania do starosty kęczyńskiego i członków zarządu. Tutaj było chyba jedno pytanie, panie starosto.
Tak? Tak, było pytanie radnego Kochanowskiego odnośnie ulicy Górnej i czy w związku z tymi pracami, robotami dodatkowymi będzie zwiększenie kwoty. Będzie, w ubiegłym tygodniu były negocjacje, ale nie ma dzisiaj pani naczelnik. To odnośnie kwoty, to szczegółów nie wiem.
Czy około 180 tysięcy.
A czy tam kwota była negocjowana na niższą, ale mówię, to tam dojdzie do podpisania umowy, tak?
108 czy 180?
180.
Ale kwota będzie niższa, bo po negocjacjach myślę, że tam jest kwota niższa. Wynika to, że tam o 25 cm trzeba dodatkowo podnieść tą nośność podłoża i jeszcze dodatkowe po prostu za te materiały. Cement i inne rzeczy.
Tutaj, tak? Przechodzimy do kolejnego punktu. Odpowiedzi na interpelację i zapytanie. Tutaj pan starosta, proszę bardzo.
Jeżeli chodzi o chodnik w Garbnie, to Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie uzgodnił projekt budowlany dotyczący budowy. Projekt jeszcze jest kompletowany pod względem właśnie uzyskania decyzji z RID-owskiej. Projektant musi wystąpić o wymagane opinie i na październik jest, bo tutaj powiat proponuje po prostu przekazać pomoc rzeczową dla Zarządu Dróg Wojewódzkich, i na sesję październikową będzie przygotowana uchwała w tym temacie. Cały czas jest to dokument, idzie cała procedura odnośnie tego chodnika. To nie jest, że
teoretycznie zarząd województwa może powiedzieć na przykład nie, już teraz w tej chwili.
To są dwie rzeczy, tak? Jedną kwestią jest dokumentacja, która była sporządzona na koszt powiatu, tak? I chcemy to jako formę dotacji rzeczowej przekazać dla województwa. Druga jest kwestia przekazania środków, które mamy zabezpieczone w budżecie na kwestię wykupu ewentualnie gruntów, które przy tej decyzji ZRID-owskiej się pojawiają, ponieważ trzeba wykupić po ten chodnik częściowo grunty. Nie chcemy tego robić jako my, jako powiat, po tym sposobem, to znaczy, żeby inwestować w drogę wojewódzką, w chodnik wojewódzki, tak, i być właścicielem działek, tak, przy ZRID-owskim. Tylko chcemy, aby decyzja ZRID-owska była wykonywana przez właściciela, czyli zarząd dróg, przez województwo. Tak. To trwa. Te decyzje ZRID-owskie też mają określone terminy, procedury, etc. My myśleliśmy, że uda się już na tą sesję wrześniową przygotować tą uchwałę. Niestety projektem, jak mówię, kompletując wszystkie te uzgodnienia, tak, nie dostarczył nam fizycznie całości dokumentacji w terminie zwołania sesji, tak, więc będzie przygotowana na październik. Jaka... Jeśli będzie wola...
...i ładuje forsę w dokumentację, ładuje jakieś tam pieniądze w wykup,
Nie ładujemy pieniędzy wykup, dlatego mówię, chcemy uniknąć tej sytuacji, że to my będziemy wykupywać grunty.
No ale przekazujemy pieniądze.
Czy tak, tak proponujemy, a decyzja będzie zależała od województwa, czy taką propozycję przyjmie, czy nie. Ja nie zarząd województwa... Może. Więc trzeba czekać.
Czy to już wszystko? Tak?
Nie. A pisemnie pan Andrzej, tak?
Dobrze. W takim razie dziękuję bardzo panie starosto. Przechodzimy do punktu 12. Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski. Tutaj na początku prosił o głos pan Henryk. Proszę bardzo panie Henryku. Proszę przedstawić swoją sprawę tutaj.
Dzień dobry Państwu. Jeżeli chyba wszyscy Państwo mnie znacie, moje nazwisko Henryk Rechinbach. Ja tutaj występuję jako w dalszym ciągu członek Komitetu na Rzecz Ochrony Środowiska, Zdrowia Mieszkańców Miasta Korsze. Przyszedłem do Państwa dzisiaj dlatego, że wczoraj otrzymaliśmy odpowiedź na naszą złożoną petycję w sprawie odtajnienia opinii technicznej pani doktor inżynier Beaty Ferek, którą sporządziła ona po inwentaryzacji przebiegu kanalizacji w obrębie zakładu Zapschneider Baterien S.A., który zajmuje się, jeżeli ktoś Państwa jeszcze nie wie, pozyskiwaniem czystego ołowiu z zużytych akumulatorów i baterii ołowiowo-kwasowych w celu pozyskania czystego ołowiu, czyli to działalność typowo hutnicza. Proszę Państwa, ponieważ ja znam tę opinię, co mówiłem wcześniej, ale jestem zobligowany do jakiejś tajemnicy, nie wiem tylko dlaczego. Dlatego też podjęliśmy działania od stycznia tego roku, żeby ją odtajnić. Ja, pani senator, pani senator Lidia Staroń, pan poseł Kukiz 15 Andrzej Maciejewski, jak i również pan starosta obecny, żeby tą opinię otrzymać. I proszę Państwa, jak tutaj w tej opinii Państwu rozdałem też kopię, nie mamy odpowiedzi, czy zostanie odtajniona. Proszę Państwa, to jest rzecz niebywała. Ja specjalnie tu Państwu przedłożyłem ten materiał, bo oprócz ponad 560 mieszkańców Korsz, miasta Korsze i gminy, również Państwo, 13 radnych powiatu kętrzyńskiego, pod tą petycją się podpisało, co za co serdecznie dziękuję. Również 6 radnych wojewódzkich pod tą petycją się podpisało i 10 radnych miasta i gminy Korsze. Proszę Państwa, chciałem Państwu powiedzieć tak. Petycja została złożona przeze mnie osobiście w biurze podawczym Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Generalnej. 15 czerwca 2018 roku. Proszę Państwa, pierwszą rzeczą, którą chciałbym, nie chcę się rozwodzić, ale Państwu zwrócę uwagę, co mnie bardzo uważam zlekceważono mieszkańców miasta Korsze, zlekceważono Państwa, tych 13 radnych, które się podpisało, zlekceważono radnych miasta Korsze, jak i również zlekceważono tych 6 radnych wojewódzkich. Proszę Państwa, nie wiem, moje doświadczenie życiowe, mam już trochę lat, mówi, że jeżeli ja składam petycję na rękę ministra, a otrzymuję odpowiedź na tą petycję z upoważnienia głównego inspektora ochrony środowiska i zastępcy, a podpisuje ją zastępca głównego inspektora ochrony środowiska, zwłaszcza, że nie jest nawet do wiadomości ministra środowiska. Rzecz niebywała. Proszę Państwa, to jest rzecz, która jej możemy, nawet niezależnie od tego, jakie mamy poglądy. Każdego z nas może coś takiego spotkać. Każdy z nas może wystąpić do instytucji najwyższych władz i od tej instytucji najwyższych władz powinien oczekiwać odpowiedzi. Ja rozumiem, gdyby to było napisane, tak jak bardzo często otrzymaliśmy pismo, z upoważnienia ministra środowiska odpowiedział nam, a tutaj dalej, do wiadomości ministra środowiska. Nie ma tego. Zwłaszcza, że proszę Państwa, jeszcze raz, ja znam tę opinię. Przepraszam bardzo. Nie. Ja przepraszam bardzo. Jeszcze raz chciałem powiedzieć, proszę Państwa, staram się streścić bardzo szybko, bo jest sprawa bardzo poważna, bo proszę Państwa, chciałem Państwu tylko powiedzieć, jeszcze raz przypomnę, bo o tym mówiłem szeroko. Dotyczy to opinii. Ta opinia w zasadzie w dokumentacji pokontrolnej została odtajniona. Tam zostaje tylko jedna odpowiedź. I ta opinia ta zawiera. I jaki charakter mają osady w rurach kanalizacji kamionkowej, kanalizacji deszczowej przebiegającej pod halami. I na tą odpowiedź nie mamy od półtorej roku odpowiedzi. Co ciekawe, najwyższych władz. Natomiast, proszę Państwa, dlaczego ja zwracam się do Państwa? Jak powiedziałem, Państwo podpisało, 13 radnych powiatowych podpisało się pod tą petycję. Moim obowiązkiem było Państwu powiadomić, jak ona została załatwiona. I dlatego też, proszę Państwa, ja tego tematu nie zostawiam tak. Ja po prostu chcę z grupą mieszkańców Korsz pojechać osobiście do Ministerstwa Środowiska i osobiście poprosić o stanowisko pana ministra środowiska o odpowiedź. Jego stanowisko w sprawie tej petycji, jak i również w sprawie utajnienia tej opinii pani dr Beaty Ferk. Dlatego też, proszę Państwa, chciałbym uzyskać jakąś taką akceptację przez aklamację, że mogę powołać się na Państwa, że również Państwo żądacie takiego stanowiska. Że chcecie stanowiska nie zastępcy głównego inspektora ochrony środowiska bez upoważnienia ministra środowiska, tylko chcecie mieć stanowisko ministra. Ja się do każdego zwrócę, również do mieszkańców, czy oni chcą takiej odpowiedzi. I oto była, panie Kasiński, przepraszam bardzo, może panu przeszkadzam, zabawię telefonem komórkowym. Właśnie chciałem właśnie uzyskać przez państwa.
Ja przepraszam, panowie.
Przepraszam. ministerstwa czy innych jednostek na temat kultury korespondencji.
Dobrze, panowie, bardzo przepraszam, przerywam tą dyskusję.
Przepraszam, nie było żadnej
dyskusji. Panie Henryku, ja rozumiem, że pan chciał nas poinformować, co się zmieniło w tej sprawie. Przyjęliśmy do wiadomości, natomiast jeżeli chce pan, jak dobrze pamiętam, pan ostatnio zwracał się pan indywidualnie do każdego z radnych, kto podpisze panu, tak? I proszę przyjąć taką zasadę. Na dzień dzisiejszy uważam tutaj, jeżeli można, to oczywiście, jeżeli państwo radni chcecie dalej kontynuować tę dyskusję, to tak, a jeżeli nie, to zamykam dyskusję w tym punkcie. Tak?
Zapytać, jakimi kategoriami kierował się pan Henryk Rechimbach, dobierając tych radnych do petycji, bo do mnie się pan nie zgłosił.
Przepraszam, już odpowiadam na pytanie. Proszę państwa, byłem w maju, nie pamiętam, którego maja była sesja. Poprosiłem po prostu wszystkich radnych tutaj, jak wychodzili, niektórzy się śpieszyli, niektórzy nie. Poprosiłem, miałem petycję mieszkańców, tak samo występowałem, mówiłem, że taką petycję mieszkańcy składają. I że poprosiłem, żeby kto ma ochotę, żeby taką petycję podpisał. Ja nie wymagałem od nikogo. Żeby...
Dobrze, panie Henryku, dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Ja panu dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Jesteśmy, przypominam, przy punkcie 12, sprawy różne, zapytania i wolne wnioski. Czy w tym punkcie ktoś z państwa radnych? Proszę bardzo, pan radny Malewski.
No ja tutaj wykorzystam ten pierwszy człon punktu, czyli sprawy różne i chciałbym nawiązać do dyskusji w sprawie tej sytuacji w szpitalu. No bo tak zauważam troszeczkę, że są jakby próby wykorzystania tej sytuacji do celów takich aktualnych bardziej. Chciałem poinformować, że ta sytuacja, jaka jest w naszym szpitalu, to nie jest jakaś taki wyjątek. To jest w tej chwili w szpitalach tego typu jest regułą, a jeszcze są góry. I to wynika no, nie z złego zarządzania, czy to dyrektora, czy władz tutaj samorządowych, ale to wynika z polityki władz państwowych. I tak na przykład popracowałem troszeczkę, jeżeli chodzi o nakłady na służbę zdrowia, to nasz kraj zajmuje trzecie miejsce, ale niestety od tyłu, od końca. Za nami są tylko jeszcze dwa państwa jeszcze są. Jeżeli chodzi o liczbę lekarzy, bo tutaj to jest bardzo ważne, to na 1000 mieszkańców zajmujemy pierwsze miejsce, ale niestety również od tyłu, od końca, za nami po prostu nie ma już nikogo. I to jest przyczyną tutaj tej sytuacji, żebyśmy tu stawali na głowie. My możemy łagodzić tylko sytuację i to chyba robimy, ale nie sami tego nie naprawimy. Dziękuję bardzo.
Panie radny, czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Pani dyrektor, proszę bardzo. Proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, ja przepraszam, że dzisiaj jeszcze nie ma zaproszenia pisemnego, ale obawiam się, że może nie być sesji przed 18 października, dlatego pozwólcie Państwo, będzie? Będzie, ale no już dzisiaj zapowiem, że 18 października będzie się odbywał już 7 koncert pieśni patriotycznej, czyli już w 2012 roku przewidzieliśmy, że będzie priorytet ministra w zakresie wychowania patriotycznego i mamy również stulecie niepodległości. Zapraszam wszystkich Państwa na 7 koncert pieśni patriotycznej do zespołu szkół imienia Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie. Pan wicestarosta mówi, że jeszcze będzie do tej pory sesja. Słucham. Wobec tego jeszcze dostaniecie Państwo zaproszenia na piśmie, ale już to zapowiadam. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący za umożliwienie zabrania głosu.
Dziękuję bardzo Pani Dyrektor. Nie widzę, czy ktoś jeszcze chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę. W takim razie zamykam dyskusję w tym punkcie. Przed punktem 13 proponuję 10 minut przerwy. Ministrowie, proszę zajmować miejsca. Przechodzimy do kolejnego punktu, punktu 13. Podjęcie uchwał w sprawach. 13a jest powierzenie przez powiat kętrzyński zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg kategorii powiatowej położonych na terenie gminy Barciany. Proszę bardzo, poproszę o opinię komisji. Nie ma Stefanii, to...
Komisja Zdrowia opinia. Komisja Budżetu.
No i nie ma... Komisja Edukacji też pozytywna, tak? Otwieram dyskusję w tym temacie. Proszę bardzo, czy są jakieś pytania? Nie ma żadnych uwag co do projektu uchwały. Wszyscy Państwo radni dostaliście projekty uchwał. Projekty uchwał mieliśmy również na komisjach problemowych, także ten jest znany. W takim razie nie widzę, że... A jest Stefania. W takim razie uchwała numer 499, przepraszam, kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta i nosi numer 499 w sprawie powierzenia przez powiat kętrzyński zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg kategorii powiatowej położonych na terenie gminy Barciany. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Uchwały 13b. Powierzenie przez powiat kętrzyński zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg kategorii powiatowej położonych na terenie miasta Kętrzyn. Proszę o opinię komisji. Proszę bardzo, pani Stefanio. Ja tam mam tą uchwałę. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan Michał Kochanowski.
Nie mam. Jesteśmy przy której uchwale teraz?
Zimowe utrzymanie.
Kętrzyn.
Nie pozbyt.
Aha, dobra.
Zimowe utrzymanie dróg. Wycofałeś się, pani Michale? Tak? Nie widzę pytań. W takim razie, kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta i będzie miała numer 500. Przechodzimy do kolejnej uchwały 13c. Pozbawienie kategorii drogi powiatowej dróg ulic położonych w Resztu o numerach numer 3903N ulica Michała Kajki, numer 3916N ulica Feliksa Nowowiejskiego i numer 3917N ulica Okręg. Poproszę opinię komisji.
Komisja opiniowała pozytywnie. Komisja Zdrowia opiniowała
pozytywnie. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, tylko mam pytanie, czy to już wszystkie ulice są, które były powiatowe, czy są pozostałe jeszcze?
Mówimy o Reszlu.
Ja mówię o Reszlu, no. Nie. Dużo, tak? To tylko są pewnie te, co wyremontowane, tak?
Tak.
A, dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań. W takim razie, kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały?
Głosowanie.
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg ulic położonych w Reszlu o numerach 3903N ulica Michała Kajki, numer 3916N ulica Feliksa Nowowiejskiego i numer 3917N ulica Okręg została podjęta. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Gdzie ja ten... Pokaż mi to. 13d. Pozbawienie kategorii drogi powiatowej dróg ulic położonych w granicach administracyjnych gminy miejskiej w Kętrzynie o numerach. Ja tego nie będę wyczytywał, tego jest bardzo dużo. Państwo radni macie projekty uchwał, widzicie o jakie ulice chodzi. Wczoraj na Komisji Budżetu były pytania odnośnie tam przy ulicy Wojska Polskiego. Temat został chyba wyjaśniony i poproszę opinię komisji. Komisja Edukacji. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan Michał Kochanowski.
W temacie, panie przewodniczący. Faktycznie w szczególnej komisji budżetu dyskutowaliśmy o tej uchwale, bo ja rozumiem tak, że zarząd przeprowadzał jakieś negocjacje z miastem Kętrzyn odnośnie przejęcia tych ulic, które są wypisane w uchwale. Dodatkowo były opinie samorządów ościennych odnośnie też tych konkretnych ulic. No, brakuje ulicy Górnej Budowlanej, ulicy Wojska Polskiego, z tego co też wczoraj dowiedzieliśmy się na komisji budżetu. Tylko mam pytanie teraz do zarządu, czy bo to jakby nie zamyka sprawy ostatecznie i to jest taki ważne, to jest i dobrze, że to porządkujemy pewne sprawy w mieście. Czy jest jakiś termin bądź perspektywa w jakim to czasie kolejnych rozmów, żeby jednak miasto przejęło wszystkie ulice powiatowe na terenie, w obrębie administracyjnych miasta Kętrzyn. Znaczy, czy jest w ogóle dyskusja na ten temat i jeżeli tak, to
dyskusja,
jaki to może być
teraz
czas?
Odpowiedzi udzieli pan starosta.
Jak najbardziej, tak. Jesteśmy w ciągłym tutaj kontakcie. Ulica Górna po zakończeniu inwestycji, ulica Budowlana po wspólnej realizacji tej przebudowy i ulica Wojska Polskiego po uregulowaniu kwestii własnościowych.
Czy są jeszcze jakieś? Proszę.
Czyli rozumiem, że zimowe utrzymanie dróg i bieżące utrzymanie w mieście Kętrzyn na ten okres roku 2019 to też tam jest skalkulowane tak proporcjonalnie do tego, co już będziemy posiadać. Ja też rozumiem, że...
Znaczy odpowiadając tam nawet chyba nie pamiętam, albo w uzasadnieniu było wskazane, że koszt jaki jest do grudnia, tak i jaki będzie od stycznia. On jest liczony według stawki, którym miasto osiągało przetargu kwoty dziennej z odśnieżania, przeliczone przez metry, etc., więc to jest wszystko skalkulowane.
Tutaj też, żeby był dobrze zrozumiany, uważam nawet, że taki gest przejęcia tych ulic powiatowych, no, powinniśmy nawet nie tak bardzo skrupulatnie liczyć swoje koszty, dlatego że w dłuższej perspektywie to i tak jest dla nas korzyść i tak jest. Nie?
Czy takie dyskusje też były na poziomie miasta i te wątpliwości konstruowane przez radnych miejskich, tak, ale przede wszystkim chodzi o to uporządkowanie tej sytuacji, że jest jeden gospodarz dróg w mieście. My uwalniamy pewne środki, które możemy przeznaczyć na drogi na terenie całego powiatu, powiedzmy w terenie powiatu, tak? I dzięki tej współpracy również i z miastem Reszel, wcześniejsza uchwała, są takie rozmowy też toczone z Korszami, z Barcianami, więc sukcesywnie ta sieć dróg powiatowych powinna nabrać tego kształtu docelowego, tak? I uporządkowanie tych kwestii przede wszystkim w miastach, tak? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie poddaję pod głosowanie uchwałę. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. W takim razie uchwała numer 502 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg ulic położonych w granicach administracyjnych gminy miejskiej w Kętrzynie o numerach według wykazu została podjęta. Przechodzimy i nosi numer 502. Przechodzimy do kolejnego punktu. Proszę bardzo, panie starosto.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym zgłosić autopoprawkę zarządu powiatu w Kętrzynie zarówno do WPF-u, jak i do budżetu. To jest drobna zmiana. Pozwolę sobie odczytać ją i podać państwa rozwagę. Autopoprawka jest następującej treści. W związku ze zmianą formy współpracy, to jest przejścia z umowy zlecenia na działalność gospodarczą dokonaną przez wykonawcę usługi nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonej przez powiat kętrzyński w ramach zadań zleconych, dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków starostwa powiatowego w Kętrzynie w kwocie 9 948,72 zł na opłacenie usług pozostałych. I to jest zadania zlecone. Następuje zmniejszenie dziale 755, w rozdziale 75515 na paragrafach 41.10 kwota 1419,61 zł, na paragrafie 41.20 204,21 zł, w paragrafie 41.70 8324,90 zł i następuje zwiększenie wydatków w tym samym dziale i rozdziale na paragraf 43.00 kwota łączna 9948,72 zł. Więc tak. Nie wiem, czy na wszystkich komisjach było, więc na wszystkich było tak. To taka autopoprawka do dwóch projektów.
Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa Rady chciałby zabrać w tym temacie głos? Nie widzę. W takim razie, kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem autopoprawki?
Tak.
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do całości uchwały, czyli 13M, zmiany uchwały nr 60/433/2018 roku Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2018-2034. Opinie komisji poproszę. Stefania? Opinie komisji. Otwieram dyskusję. Nie widzę. W takim razie ktoś z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały wraz z autopoprawką? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. W takim razie uchwała w sprawie zmiany uchwały została podjęta i nosi numer 503. Przechodzimy do kolejnego punktu 13F. I tutaj też mamy autopoprawkę, tak? Tutaj. Kto jest, czy jeszcze pan starosta będzie chciał? Nie, tak? Kto jest za przyjęciem autopoprawki przedstawionej przez zarząd powiatu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Przechodzimy do uchwały zmiany w budżecie powiatu na rok 2018. Opinia komisji po kolei. Pani Stefanio. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. W takim razie kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały wraz z autopoprawką? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta i ma numer 504. Zakończyliśmy ten blok uchwał. Przechodzimy do punktu 14. Przyjęcie protokołu z 68. sesji Rady Powiatu z 29 sierpnia 2018 roku. Czy są uwagi do protokołu? Nie widzę. W takim razie kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem protokołu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie. Protokół został przyjęty. I doszliśmy do 15 punktu. Zamykam 69. sesję Rady Powiatu w Kętrzynie. Dziękuję bardzo.